Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w pierwszych minutach niedzielnego popołudniowego spotkania z Radiem Poznań. I przyznam się od razu do pewnej dziennikarskiej dezorientacji. Otóż z jednej strony otrzymuję sporo informacji świadczących o sukcesywnym powrocie do normalności po kilku miesiącach obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Z drugiej strony pojawiają się jednak sygnały o nowych zakażeniach obejmujących wielkopolskie parafie. To wszystko przełoży się również na dzisiejszy program. Zajrzymy zatem, zachowując oczywiście bezpieczną odległość, do jednej z podkaliskich parafii objętych kwarantanną. Będziemy także towarzyszyli transportowi pomocy humanitarnej, która po okresie przerwy ponownie ruszyła w stronę potrzebujących w państwach trzeciego świata. Nie zabraknie również aktualnego i niełatwego tematu pomocy dla ofiar przemocy seksualnej ze strony niektórych duchownych. Między niebem a ziemią zapraszam. Koronawirus na parafii w Tłukini Kościelnej koło Kalisza. W ostatniej chwili matka dziecka pierwszokomunijnego zrezygnowała z przystąpienia syna do sakramentu. Źle się poczuła, zrobiła badania i okazało się, że jest zakażona. Uroczystość się odbyła, ale dzień po pierwszej komunii świętej 21 osób trafiło na kwarantannę. W tym proboszcz parafii ksiądz Jacek Paczkowski, z którym rozmawiała Danuta Sienkiewicz.
To był trudny czas dla parafii świętego Jakuba Apostoła w Tłukini Kościelnej koło Kalisza. Proboszcz parafii ksiądz Jacek Paczkowski, kościelny i 20 parafian zostało objętych kwarantanną po tym, jak okazało się, że matka jednego z dzieci pierwszokomunijnych była zakażona koronawirusem. Mama chłopca przed uroczystością poczuła się źle i postanowiła przebadać się na obecność patogenu. Badanie dało wynik pozytywny. Kobieta wraz ze swoim synem zrezygnowała z wzięcia udziału w uroczystościach, ale uczestniczyła w przygotowaniach do sakramentu. Sanepid zdecydował o nałożeniu kwarantanny na wszystkich, z którymi kobieta miała styczność. Wśród tych osób był także proboszcz parafii.
Nie był kościół zamknięty, no bo dlaczego miałby być zamknięty? Tym bardziej, jeżeli się dowiedziałem wcześniej, że jestem ujemny. Był ksiądz, który tutaj spędzał swój urlop, a jako, że nie miał żadnych podejrzeń ani zakażeń COVID-19, odprawiał normalnie msze święte, także cała parafia funkcjonowała normalnie. Jeżeli są jakieś zarządzenia i rozporządzenia, które mają uchronić przed rozszerzaniem się wirusa, który jest, jak wiemy, dość groźny, no to byłoby niemoralnym, gdybym zrywał jakiekolwiek zakazy czy inne postanowienia, które zostały na mnie nałożone. Testy i u mnie, i u wszystkich parafian, z których miałem kontakt w tym dniu, kiedy było podejrzenie właśnie o możliwość zarażenia, są ujemne. Nikt nie ma żadnych objawów, nie ma do tej pory testów negatywnych.
No to taka sytuacja dość niecodzienna, kiedy komunia święta, kiedy uroczystość pierwszej komunii świętej zostaje zakłócona właśnie przez koronawirusa, ale mama chłopca zachowała się dość przytomnie i zrezygnowała z uroczystości. Gorzej, gdyby kobieta nie przebadała się i wzięła udział w uroczystościach, to wówczas, jak mówi sanepid, kwarantannie trzeba by było poddać wszystkich uczestników tej uroczystości komunijnej i wtedy mogłoby dojść do zakażenia nawet 100 osób, jak twierdzi sanepid.
Jak tylko się dowiedziała, że są jakieś wskazania, które mogą sugerować właśnie ten wirus, od razu powiadomiła mnie, że dziecko nie przystąpi do pierwszej komunii świętej, czyli od momentu, kiedy oni wyczuli, że coś się dzieje, czyli rodzice, już nie było kontaktu z tym dzieckiem.
No to jak wyglądał ten tydzień, kiedy proboszcz parafii musiał być na kwarantannie?
No tak jak mówię, no wyglądał jak wyglądał. No był ksiądz, który był na urlopie, a więc odbywały się normalnie msze święte, procesje eucharystyczne w tak zwanej oktawie Bożego Ciała. To zakończyło się w niedzielę, kiedy musiał wyjechać do swojej placówki. No teraz odprawiam msze święte zamówione na plebanii. No i mam nadzieję, że to wszystko się skończy i powrócimy do normalności.
Ale niestety koronawirus nie odpuszcza. Kwarantanną objęci są także wikary i kościelny z Bazyliki Świętego Józefa w Kaliszu. Na początku czerwca w sanktuarium mszę świętą odprawiał ksiądz, który przyjechał z Warszawy i jak się okazuje, był zakażony koronawirusem.
między niebem a ziemią.
Po kolejnym głośnym filmie braci Sekielskich na nowo rozgorzała dyskusja na temat postawy Kościoła wobec przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. I choć można zapewne wskazać jednostkowe przypadki zaniedbań, to doprawdy trudno powiedzieć, że Kościół w Polsce nie robi nic w tej sprawie. Oprócz nowych, specjalnych procedur postępowania pojawiły się także działania mające wychodzić naprzeciw potrzebom osób pokrzywdzonych. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, w liście skierowanym do księży proboszczów zachęca do wywieszania plakatów w kościołach oraz informowania wiernych o inicjatywie Zranieni w Kościele. Szczegóły przybliża Beata Sylwestrzak.
Kościół w Polsce wypracował system zgłoszeń. W diecezjach w Polsce są tak zwani delegaci do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Większość męskich zgromadzeń zakonnych też posiada takie osoby, którym można zgłosić fakt wykorzystania seksualnego. Ksiądz Piotr Studnicki, kierownik biura delegata Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Może to uczynić sama osoba w ten sposób skrzywdzona, może to uczynić ktoś bliski, kto wie o takiej krzywdzie. Ich dane kontaktowe znajdują się i na stronach poszczególnych diecezji, a pełna baza znajduje się chociażby na stronie ochrona.episkopat.pl. To są osoby przygotowane, przeszkolone, robią notatkę służbową, potem przekazują przełożonemu, no i rusza jakby cała procedura. Na pewno słabym punktem tego systemu zgłoszeń jest brak osób świeckich. I zdajemy sobie sprawę coraz bardziej, że dla części osób skrzywdzonych w kościele przez duchownego, ten pierwszy kontakt z księdzem jest bardzo trudny, a może nawet niemożliwy. I w tym sensie telefon wsparcia, telefon zaufania Zranieni w Kościele jest jakimś właśnie wejściem w tą poważną lukę, o którą widzimy. Oto są tylko osoby świeckie, przygotowane do tego, żeby wysłuchać i żeby podprowadzić czy pomóc zrobić kolejny krok, jeżeli ten krok jest niezrobiony, bo nieraz jest tak, że ktoś dzwoni i już zgłosił tą sprawę, potrzebuje jeszcze może jakiejś pomocy. Często naprawdę zgłoszenie otwiera na nowo rany. To jest dopiero początek pewnej takiej długiej drogi, którą ktoś ma przed sobą.
Telefon wsparcia pojawił się w wyniku naszych refleksji, jak można pomóc, czego brakuje, co jeszcze nie działa albo niedobrze działa. Marta Witaniec, Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Współtworzyłam inicjatywę Zranieni w Kościele jako członkini Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie razem z Laboratorium Więzi i Pracownią Dialogu. Powstała w odpowiedzi naszej jako katolików świeckich wobec osób pokrzywdzonych. Tam, gdzie zostali zranieni, tam też mają prawo oczekiwać pomocy. Przez rok czasu jest na dzień dzisiejszy około 150 telefonów i 25 spraw skierowanych do prawników. Telefon działa raz w tygodniu, we wtorki między 19 a 22. No i właśnie rok temu w marcu takim pomysłem się okazał telefon. Przez wiele miesięcy był prowadzony wolontarystycznie. Dopiero od niedawna inicjatorzy wynagradzają osoby pracujące. Telefon działa tak, że we wtorki dyżurują konsultantki, terapeutki i tylko terapeutki. Przyjmują telefony od osób pokrzywdzonych. Taki jeden telefon trwa, myślę, że średnio powiem pół godziny, czasami dłużej, 40 godzin. Kto podczas tej rozmowy wtorkowej chce dalej pomocy, czy chce sprawę zgłosić, czy potrzebuje pomocy psychologicznej, dostaje telefon tak zwanej asystentki i on jest czynny w czwartek i taka osoba może zadzwonić w czwartek i już konkretnie umówić się na te działania organizacyjno-logistyczne. Jak zgłosić, gdzie, komu, oczywiście osoby, teraz inicjatywa to towarzyszy takim osobom w zgłoszeniu spraw czy w znalezieniu terapeutów. Telefon działa w Warszawie fizycznie. Ludzie dzwonią z całej Polski. Więc trzy rodzaje wsparcia. Wsparcie psychologiczne, które potrzebują, wsparcie prawne, wsparcie duchowe. Ale też telefon jest dla osób, które trudno pogodzić się, zrozumieć, przyjąć tą krzywdę czy bliskich, czy członków rodzin, więc też dzwonią osoby bliskie osobom pokrzywdzonym. Większość ludzi dzwoniących nigdy wcześniej sprawy nie zgłosiło, czyli można powiedzieć, że czekali na ten moment, że i to też zresztą padało, że dobrze, że jesteście, właśnie, że jesteście katolikami, że w kościele i że to nie są księża, tylko właśnie osoby świeckie, ale katolicy, to też było ważne dla wielu osób. Praktycznie we wszystkich przypadkach to były przedawnione przypadki. To jest, myślę, związane z takim przywilejem tego zranienia. To jest coś, co wychodzi dopiero po latach i być może też jakby też ten klimat, który mamy dzisiaj, pewnego przyzwolenia na to, że to nie jest właśnie, że nie ofiary czy pokrzywdzeni są winni tylko sprawcy, że też Kościół daje przestrzeń na to, żeby mówić, to nie jest po co to powiedziałeś, dlaczego to wyciągnąłeś, tylko słuchaj z troską.
Znowu dopowiem, osoby wykorzystane seksualnie w dzieciństwie czy w okresie małoletności zgłaszają traumę dopiero po latach, nie jest niczym nadzwyczajnym. W okresie małoletności nie miały często narzędzi, żeby to zrobić, często nie zdawały sobie sprawy nawet z krzywdy, która ich spotkała, często były uwiedzione, także mentalnie, psychicznie. Potem chciały o tym zapomnieć, same jakoś to ukryć, czuły się często właśnie też współwinne. To też było nieraz świadomym działaniem sprawcy. A wracają do tego często dopiero, kiedy życiowo przeżywają jakiś rodzaj kryzysu. I szukając przyczyn, docierają do tego, że jeśli nie jedyną, to jedną z ważnych przyczyn tego kryzysu, na przykład rozpadu małżeństwa, czy jakichś trudności małżeńskich, nieraz w życiu seksualnym, czy w relacjach, jest właśnie fakt wykorzystania seksualnego w dzieciństwie i trauma, która pozostała. I to jest charakterystyczne nie tylko dla skrzywdzeń tego rodzaju, które miały miejsce w Kościele, po prostu dla tego rodzaju przestępstw. Jeżeli my wiemy, jak czytać sygnały, które wysyła młody krzywdzony, to jesteśmy w stanie przynajmniej zapytać, czy coś się czasem nie dzieje.
Jak może rozeznać sygnały, które ksiądz, jakaś osoba duchowna daje?
Poznanie profilu sprawcy jakoś być może uzbraja nas taką wiedzę, która znowu nie chodzi o to, żeby rzucać podejrzenie na każdego księdza, czy w ogóle na każdego człowieka. Wśród przestępców seksualnych oni potrafią właśnie przez to, że tak, a nie inaczej się zachowują, potrafią zaniedbywać te swoje codzienne obowiązki. Ale też, i to jest druga charakterystyczna rzecz, ksiądz to po prostu dorosły mężczyzna. Ewidentnie lepiej czuje się w gronie dzieci niż w gronie dorosłych. To powinno rodzić pytania. Bo normalnie dorosły mężczyzna najlepiej czuje się w każdej dorosłej grupie rówieśniczej. Tam odpoczywa, tam buduje przyjaźnie. Jest czymś niepokojącym, jeżeli ksiądz czy po prostu dorosły mężczyzna twierdzi, że się przyjaźni tam z nastolatką czy z nastolatkiem. Jeszcze bardziej z dzieckiem. Natomiast jeszcze ważniejsze są być może te sygnały, które wysyła dziecko, kiedy jest jakoś krzywdzone. No znamy spotkanie z mamą mężczyzny, który był krzywdzony w dzieciństwie. I ona sama mówi, że rzeczywiście był taki okres w życiu syna, kiedy on, będąc ministrantem, nagle nastąpiła taka zmiana, że on jakby nie chciał chodzić do tego kościoła. Budziło to w nim opory, jakieś takie ucieczki, chowanie się. Oni tego nie potrafili jakoś wyjaśnić. No gdzie nie będziesz chodził do kościoła, jesteś ministrantem, masz tam chodzić. Nie możemy się bać spotkania z osobami w ten sposób skrzywdzonymi. Gotowość do spotkania i gotowość do wysłuchania historii, które chcą nam opowiedzieć, jeżeli zdobędą się na takie zaufanie. Tego po prostu zwyczajnie musimy się uczyć. Bez jakichś uprzedzeń, bez jakiegoś usprawiedliwienia, bez właśnie takich pytań, czemu wcześniej tego nikomu nie powiedziałeś, bo to jest obciążające, to jest obwiniające. Może ktoś mi opowiada po to, bo chce coś z tym zrobić i nikomu jeszcze o tym nie powiedział. Z tym ta kompetencja polegająca na tym, że ja wiem, że istnieje jakiś delegat u mnie w diecezji, że istnieje, nie wiem, biuro, że istnieje taki telefon zaniony w kościele, albo ja ci pomogę, ja ci będę towarzyszył w tym. Bo może tak być, że ta osoba potrzebuje takiego towarzyszenia, albo wręcz nieraz trzeba wziąć na siebie cały ciężar zgłoszenia takiej sprawy.
W filmie Zabawa Wchowanego była dotknięta sprawa, że to było ukrywane, te wszystkie zdarzenia?
Niestety praktyka błędnego reagowania na zgłoszenia o przestępstwach seksualnych, które dopuścili się księża na osobach małoletnich, jest faktem. My za nią w kościele pokutujemy do dzisiejszego dnia. Bardzo dobrze nam zrobiło prowadzenie obowiązku karnego, który mobilizuje do zgłoszenia organów ścigania każdej wiarygodnej informacji o możliwości popełnienia przestępstw. Takie prawo w Polsce istnieje od lipca 2017 roku. Jak tylko sprawa jest zgłaszana delegatowi, oprócz tego, że uruchamiana jest cała taka procedura kościelna, która polega chociażby na tym, że ten duchowny jest odsuwany od duszpasterstwa, od kontaktu z dziećmi i z młodzieżą, jest rozpoczynane dochodzenie takie kościelne, jest sprawa zgłaszana do stolicy apostolskiej, jeżeli jest potwierdzony poważny zarzut, to jest cały proces kościelny, który może się skończyć nawet wydaniem z kapłaństwa takiego księdza, bądź innymi sankcjami, karami, takimi jak na przykład ograniczenie zupełnie jego posługi, żeby nigdy nie pracował z dziećmi i z młodzieżą. Jeżeli przełożony kościelny ma wiarygodną informację o tym, że jakiś ksiądz dopuścił się przestępstw seksualnych tego typu, a mimo wszystko jego reakcją jest tylko przeniesienie na inną placówkę albo do innej posługi, to bierze na siebie współodpowiedzialność za potencjalną krzywdę, którą ten ksiądz może jeszcze wyrządzić. W filmie Sekielskich mamy udokumentowaną historię z 2016 roku, kiedy jeszcze nie było obowiązku rzeczywiście karnego zgłoszenia do organów ścigania, ale było bardzo precyzyjne prawo kościelne. Jeżeli przełożony kościelny dowiedział się o takim przestępstwie, powinien tego księdza wycofać z duszpasterstwa, nie kierować do żadnej innej parafii, czy na żadną inną placówkę, czy do żadnej innej pracy, rozpocząć postępowanie kościelne. Wydaje się, że tego w 2016 roku biskup Kaliski nie uczynił. Z tego powodu arcybiskup Wojciech Polak jako delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży zgłosił to podejrzenie popełnienia zaniedbania do Stolicy Apostolskiej. Tak żeby było jasne, że każdy, który został w ten sposób skrzywdzony, może liczyć na odbudowanie poczucia sprawiedliwości. A ono się może dokonać tylko wtedy, kiedy sprawca tego przestępstwa zostanie ukarany. I to jest dobre i ważne dla tego, który został skrzywdzony, bo to jest często początek procesu zdrowienia. Wiem, że ten, który mnie skrzywdził, jest jakoś ukarany. A z drugiej strony jest też ukaranie przestępcy jest też szansą tak naprawdę dla tego przestępcy. Bo on tylko wtedy może dostrzec i wziąć odpowiedzialność za to, czego dokonał. Nie mamy żadnego prawa oceniać, tym bardziej potępiać osoby, które czują się tak zranione i tak zgorszone i tym sprawcą, i jego postępowaniem, być może też nieporadnością czy złymi reakcjami ludzi Kościoła, że dziś mówią o sobie, nie chcemy mieć nic wspólnego ze wspólnotą Kościoła. Jeden Pan Bóg wie, co się w ich sercach kryje i co musiały przejść i jeden Pan Bóg będzie szukał tych osób do końca i wierzę, że je ostatecznie znajdzie. Raczej musimy się uczyć postawy szukania tych ludzi, wychodzenia im naprzeciw. Już w naszych decyzjach powinniśmy pracować nad tym, żeby osoby świeckie były delegatkami czy delegatami, żeby wyjść naprzeciw tym, którzy może chcą to zgłosić, może noszą to w sobie, ale księdzu tego nie opowiedzą.
Przypomnę, telefon wsparcia w ramach inicjatywy Zranieni w Kościele jest czynny w każdy wtorek w godzinach od 19 do 22, a numer, pod który można dzwonić, to 800 280 900. Powtórzę, 800 280 900. Po 3 miesiącach izolacji społecznej spowodowanej pandemią koronawirusa z Poznania znów płynie pomoc humanitarna m.in. do krajów afrykańskich. Tylko w ostatnich tygodniach Fundacja Redemptoris Missio wysłała 5 transportów z darami. Opatrunki i środki czystości pojechały do Libanu, Republiki Środkowoafrykańskiej i w 3 turach do Kamerunu. Na miejscu trafią do polskich misjonarzy, którzy pomagają miejscowej ludności. Fundacja już myśli o kolejnych transportach pomocy humanitarnej. Tym bardziej, że do pracy na miejscu w siedzibie fundacji mogli wrócić wolontariusze. Magda Konieczna.
My pracowaliśmy też w trakcie pandemii, pracowaliśmy z naszych domów.
Mówi szefowa Fundacji Redemptoris Missio, Justyna Janiec-Palczewska.
Pakowaliśmy też wieczorami tutaj tą pomoc humanitarną. Nie mogliśmy zaprosić wolontariuszy, ponieważ, no wiadomo, istniało jeszcze to zagrożenie, były wprowadzone obostrzenia, więc pierwszy transport spakowaliśmy tutaj wieczorami w fundacji i on wyruszył już 2 tygodnie temu i wszystkie kolejne już tak powoli zaczynali nas odwiedzać wolontariusze, no a teraz już są i praktycznie wszyscy przychodzą, witają się, spotykamy się już normalnie. Fundacja działa.
Sylwia Nowak jest w fundacji wolontariuszką 5. rok. Epidemia wstrzymała możliwość pomocy na miejscu, teraz znów jest to możliwe.
Raczej się wstrzymała, bo u rodziców nad morzem byłam i przez ten okres, gdzie tu szalała ta epidemia, to po prostu postanowiłam tam spędzić trochę czasu, no ale jak już ustała, to przyjechałam i zaczęłam już pomagać.
Jest to mój 1. rok działania tutaj.
Mówi wolontariuszka Agata Gabryś.
I pandemia pokrzyżowała trochę plany, bo myślałam, że będę mogła tutaj przychodzić, skoro nie mogę chodzić na uczelnię. Jednak wszystko przeniosło się do takiej pracy zdalnej, więc jestem dzisiaj 1. raz po przerwie i bardzo się cieszę, że już mogłam pomóc pakować transport.
Okulary segregujemy i przygotowujemy do transportu.
Zapakowaliśmy środki medyczne, które już ruszyły w długą trasę, natomiast teraz pakujemy i segregujemy okulary.
Pierwszy transport był przeznaczony do Libanu. My byliśmy na ten transport umówieni już przed wybuchem epidemii. On posłuży syryjskim uchodźcom i też samym Libańczykom w szpitalach i przychodniach miejscowych. Kolejny transport wyruszył 2 dni później do Republiki Środkowoafrykańskiej. To jest kraj, najbiedniejszy kraj w Afryce. On się odbył dzięki współpracy z agendą ONZ-u. A 3. transport to był transport do Kamerunu. Ten transport pakowaliśmy na 3 tury, właśnie spakowaliśmy ostatnią, 3. już turę i on wyruszy drogą morską, czyli kontenerem, statkiem i będzie za jakieś 2 miesiące w Kamerunie.
Co tutaj zrobię, to dodatkowo mnie wzbogaca i kiedyś usłyszałam też takie bardzo ładne słowa, że serce dzielone nigdy nie jest mniejsze, ale zawsze ono będzie rosło.
Potwierdzam słowa koleżanki. W miarę potrzeby będę służyła pomocą, oczywiście. No, tak z 4-5 godzin zawsze dziennie.
Wysyłaliśmy też środki opatrunkowe, ponieważ no, nie możemy zapominać o tym, że oprócz tego, że trwa walka z epidemią, w Afryce dzieje się codzienność, czyli ludzie przychodzą z poparzeniami, z wypadków komunikacyjnych. To jakby się nie zatrzymało, więc te rzeczy są bardzo potrzebne, a oprócz tego wysyłaliśmy również środki odkażające oczywiście.
To jest niesamowite, zwłaszcza teraz, w dobie koronawirusa, gdzie przychodzą podziękowania z tych krajów misyjnych i ci ludzie cieszą się na swój sposób. I to jest niesamowite, bo widzimy, że ta pomoc na pewno dociera.
Ja tam śledzę non stop, patrzę co, gdzie, jak i wiem po prostu, że oni się cieszą z tej pomocy, no bo też zostawić tak ludzi, no nie można. Trzeba im pomagać tam na miejscu, jakie jest taka możliwość.
No właściwie w Afryce ci nasi polscy misjonarze, oni sobie muszą radzić, walczą z koronawirusem gołymi rękoma, nie mają nic. Z rządów otrzymali tylko zalecenia. Jedna z sióstr powiedziała nam, że dostali, ich ośrodek zdrowia otrzymał 2 maseczki, 5 kostek mydła, 2 plakaty i zalecenia, więc to jest wszystko, z czym mogli stanąć do walki. Natomiast te wszystkie pozostałe rzeczy mogli zakupić polscy misjonarze dzięki darowiznom, które Fundacja Redemptoris Missio tam przesłała.
Zbiórka pieniędzy na zakup środków ochronnych dla polskich misjonarzy w Afryce cały czas trwa.
Na naszej stronie www.medycynamisjach.org prowadzimy cały czas zbiórkę na rzecz walki z koronawirusem w Afryce. Mamy też drugą zbiórkę dotyczącą innego problemu, ale bardzo powiązanego z obecną sytuacją. Otóż w Afryce, jeśli ktoś nie wychodzi z domu, a takie obostrzenia zostały wprowadzone, to nie zarabia. Jeśli nie zarabia, to nie je. Tam nikt nie robi sobie zapasów jedzenia. W wioseczkach nie ma prądu, nie ma lodówek, więc nikt nie robi zapasów. Tam się żyje z dnia na dzień, więc jak nie można z domu wychodzić, to po prostu się cierpi z powodu głodu. W ogóle jeśli chodzi o COVID-19 w Afryce, są jakieś szacunkowe liczby. Wszyscy mówią, że liczbę zakażonych należy pomnożyć przez 4, przez wielokrotność jeszcze, więc są oczywiście testy, ale te testy, ja w ogóle nie wyobrażam sobie, jak możliwe są wszelkie statystyki w kraju takim jak Kamerun. Tam te testy są dostępne tylko w szpitalu centralnym, czyli w stolicy. Żeby dojechać do najbliższego miasta, już trzeba mieć pieniądze. Jak ktoś tych pieniędzy nie zarabia, to nawet do lekarza nie chodzi, a co dopiero mówić o jakby takim leczeniu szpitalnym. Więc ja myślę, że cały ratunek Afryki jest w tym, że to jest młode społeczeństwo. Tam średnia wieku to jest 20 lat. W tym też, że ludzie nie przemieszczają się tak szybko. Ludzie leczą się ludowymi sposobami, czyli chodzą do szamanów. Afryka radzi sobie na własne sposoby. To wszystko tak naprawdę dopiero tam się toczy. Ale o tym, jak to się wszystko rozegra w Afryce, myślę też, że nigdy się nie dowiemy. Udało nam się wysłać wszystko, z czego się bardzo cieszymy. Jeszcze kurz nie opadł po tym transporcie. Słyszałam o potrzebie wysyłania okularów na Papuę Nową Gwineę. Natomiast zobaczymy, jak to wszystko się będzie toczyło. My też będziemy zbierać, tak jak zbieraliśmy do tej pory, opatrunki. Przy czym to jest nieco trudniejsze, ponieważ szkoły są zamknięte, a większość opatrunków mieliśmy jednak od uczniów polskich szkół. Natomiast zachęcamy do akcji parafię. Jeśli ktoś chciałby, to serdecznie zapraszamy.
Szefowa fundacji wierzy, że także teraz darczyńcy się znajdą, bo nawet przez 3 miesiące społecznej izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa nie zawiedli, a pomoc przerosła oczekiwania fundacji.
Myśmy się tego bardzo obawiali. Kiedy w Polsce zadziały się takie straszne rzeczy, to właściwie media mówiły tylko o tym. Myśmy sami tutaj otrzymywali mnóstwo telefonów od włóczkersów, ponieważ włóczkersi pytali, czy zacząć szyć maseczki. Dzwoniły też do nas szpitale, czy mamy takie maseczki, więc no myśmy stanęli na wysokości zadania, zakupiliśmy materiał, włóczkersi uszyli 25 tysięcy maseczek, szyją nadal, bo te maseczki są nadal potrzebne. Pomagaliśmy w Polsce, ale też otworzyliśmy taką zbiórkę na walkę z pandemią koronawirusa w Afryce i Ja po prostu do dzisiaj nie mogę wyjść z podziwu, jak to wszystko się odbyło, bo jeszcze nigdy w 29-letniej historii fundacji nie przydarzyły nam się takie wspaniałe rzeczy. Otóż ludzie tak otwierali swoje serca. Naprawdę myślę, że to, że zostaliśmy w domu, że zatrzymaliśmy się na chwilę, to też troszeczkę dla nas był taki sygnał. My wszyscy zrozumieliśmy, co tak naprawdę jest w życiu ważne i no, efekt tego mieliśmy. Myśmy zebrali ponad 400 tysięcy złotych, które rozdysponowaliśmy między 38 placówek medycznych. To nam się nigdy jeszcze nie zadziało i w ogóle misjonarze napisali do nas, że dla nich to było jak manna z nieba, te pieniądze, bo znikąd żadnej pomocy, a tu naraz z Polski coś takiego. W ogóle się nie spodziewali, więc naprawdę, jeśli miałabym cokolwiek powiedzieć, to serdeczne dzięki dla wszystkich.
Jeśli ktoś chciałby wesprzeć potrzebujących, wszelkie informacje znajdzie na stronie Fundacji Redemptoris Missio. Czego boi się współczesny człowiek? Czy nasze lęki są podobne do lęku osób duchownych? Dziś w rozważaniu księdza Macieja Sarbinowskiego usłyszymy również kleryków z lądu. Ale najpierw o naszym zagubieniu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, witam Was w kolejną przepiękną niedzielę. I chciałbym dzisiejsze nasze spotkanie rozpocząć od przywołania kilku danych statystycznych dotyczących lęku przeżywania tego stanu emocjonalnego. Otóż profesor Piotr Gałecki, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii, przytoczył podczas niedawnej konferencji w Polskiej Agencji Prasowej, a która była poświęcona właśnie pandemii lęku w dobie COVID-19, dane wskazujące na to, że i bez koronawirusa aż 4-6% populacji cierpiało do tej pory na rozmaite uogólnione stany lękowe. Natomiast dr Baryła, powołując się na brytyjskie i amerykańskie badania, mówi nam, że mamy obecnie epidemię lęku. Około 1/3 badanych cierpi na zaburzenia lękowe, przy czym aż u 6% z nich występują w dużym lub bardzo dużym nasileniu. Co możemy powiedzieć zatem, stwierdzić na podstawie tych konkretnych danych? Otóż, że żyjemy w takim momencie historii świata, w którym lęk stał się podstawowym doświadczeniem emocjonalnym naszej codzienności. I być może ktoś z Was zastanawia się, dlaczego przywołuje te dane w tym momencie, kiedy mamy komentować albo mamy odnieść się do dzisiejszej liturgii słowa. Dlaczego? Ponieważ właśnie Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas, Jego słowo jest żywe i skuteczne, aż kilkukrotnie, trzykrotnie w dzisiejszej Ewangelii mówi nam: nie bójcie się, nie bójcie się ludzi, nie ma nic bowiem skrytego, co by nie miało być wyjawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie, dlatego nie bójcie się, nie bójcie się. Kilkukrotnie słyszymy właśnie te słowa w dzisiejszej Ewangelii. Przez nie czuję się sprowokowany, aby wejść w siebie i zapytać samego siebie, czego boję się, czego się lękam. I następnie, aby te odpowiedzi skonfrontować z Jezusem, z Jego obietnicami. Drodzy rady słuchacze, również pragnę Was sprowokować do tej trudnej podróży w głąb swojego serca, w głąb historii swojego też życia, abyście spróbowali i sobie odpowiedzieć na to pytanie, czego się boję. I od razu odpowiem tym, którzy być może wykrzyczą prawie automatycznie: nie boję się niczego. Drodzy radiosłuchacze, nie wierzę tym osobom, które mówią, że nie boją się niczego i nikogo. Dlaczego? Ponieważ można na pewno powiedzieć, że sam fakt bycia człowiekiem zakłada, że będziemy się lękać. Elżbieta Krawczyk, doktorant psychiatrii oraz doświadczona psycholog i psychoterapeutka, mówi, że lęk przeżywają zarówno osoby zdrowe, jak i cierpiące na różnorakie zaburzenia. A odwaga nie oznacza brak lęku, ale zdolność wyciszania się i pokonywania go. Czujmy się sprowokowani przez dzisiejszą Ewangelię, aby szukać odpowiedzi na te niełatwe pytania. Każdy człowiek doświadcza na pewno w swoim życiu bardzo wielu lęków. Lęków w różnych postaciach i z różnym nasileniem, które idą za każdym z nas jak cień. Zobaczmy, że od dnia narodzin aż do ostatniego dnia boimy się. Na początku towarzyszą nam, nie wiem, lęki związane z odrzuceniem przez mamę, czy też z brakiem pokarmu. Nie pamiętamy tego, ale przez całe życie towarzyszą nam te lęki jak Może mało zgrabnie możemy powiedzieć, jak wierny pies. Te lęki towarzyszą nam aż do ostatniego dnia. Czego się boimy? Boimy się, drodzy, śmierci. Zobaczmy zatem, że każdemu okresowi naszego życia towarzyszą nam bardzo konkretne, określone lęki. Są one związane z rozwojem człowieka, przeżywanymi trudnościami, z problemami, które towarzyszą nam każdego dnia, z niebezpieczeństwami, ze świadomością kruchości naszego życia, ze świadomością kruchości świata, pośród którego żyjemy. A przecież ostatecznie, czy ostatnio mamy wiele lęków związanych z COVID-19. Drodzy radiosłuchacze, zachęcam Was i zapraszam do wysłuchania krótkiej ankiety, która polegała na zadaniu właśnie tego jednego pytania. Czego się boisz? Moim współbraciom, klerykom, z którymi na co dzień mieszkam w moim domu zakonnym w Lądzie nieopodal Poznania. A następnie również każdego z Was zapraszam, abyście i Wy wzięli kartkę i spróbowali sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wysłuchajmy najpierw tych kilku odpowiedzi moich współbraci.
Błędnych decyzji życiowych, też samotności, niezrozumienia ze strony innych i braku wsparcia niekiedy.
Samotności, starości,
braku szczęścia,
zranienia kogoś,
samotności,
utraty relacji, grzechu,
że nie będę potrafił podjąć jakiegoś wyzwania,
braku spełnienia w życiu,
cierpienia, tego nie tylko fizycznego, ale też emocjonalnego czy psychicznego,
odpowiedzialności,
że nie dochowam wierności,
boję się odrzucenia,
zranienia drugiej osoby,
słabości.
I zobaczmy, że strach to uczucie zupełnie dla nas naturalne. Ona pojawia się jako sygnalizator zagrożenia życia, na przykład w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z realnym niebezpieczeństwem. Strach powoduje w naszym organizmie, jak nam pokazują specjaliści, wydzielanie się różnych substancji, które stawiają nas w stan gotowości. Jest wytwarzana adrenalina, która wywołuje przyspieszone bicie serca, wzrost ciśnienia krwi, rozszerzenie oskrzeli źrenic, napięcie mięśni, czyli te odruchy, które na przykład mają nam pomóc w ucieczce i walce. To strach, ale obok strachu pojawia się również jeszcze lęk. Lęk w odróżnieniu od strachu dotyczy sytuacji irracjonalnych i nie jest on wywołany realnym zagrożeniem, a negatywnym nastawieniem wytworzonym przez nas umysł. To też jest bardzo ważne rozróżnienie. Ale co jest dalej istotne dla każdego z nas? I z naszym strachem i lękiem, o ile nazwaliśmy go i w ten sposób namierzyliśmy, możemy stanąć przed naszym Bogiem i Panem, przed Jego Słowem. Słowem niesamowitym, które obiecuje wierność naszego Boga i Pana. I zachęcam tutaj każdego z Was, abyście sięgnęli do psalmu 91, który niesie przepiękną obietnicę naszego Boga i Pana. Tego, którego możemy nazwać najlepszym terapeutą, psychologiem i tym, który niesie uzdrowienie naszemu życiu. A do tematu strachu i lęku, owej bojaźni, która nam towarzyszy w codzienności, wrócimy po muzycznej przerwie. Nie bójcie się, drodzy radiosłuchacze, to słowo pocieszenia i słowo nadziei, które Jezus kieruje do każdego z nas w dzisiejszej Ewangelii. Trzykrotne nie bójcie się to również przesłanie dla każdego z nas na dzisiaj, na czas, który możemy określić czasem pandemii strachu. To słowo, które ma nas prowadzić w tym najbliższym czasie. Nie bójcie się, mówi do nas Jezus Chrystus, czyli prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, który był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. I może ktoś pyta, a kiedy Jezus przeżywał strach, kiedy bał się, kiedy przeżywał trwogę w swoim życiu? Bardzo mocno to przeżył w Getsemani. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. I właśnie te gęste krople krwi to uzewnętrznienie straszliwej trwogi Jezusa, którą przeżywał przed swoją męką i śmiercią na krzyżu. I w tym właśnie doświadczeniu wewnętrznej trwogi aż do krwawego potu Jezus staje się bardzo ludzki i przez to bardzo nam bliski, każdemu z nas. W trwodze Jezusa są obecne lęki wszystkich ludzi. To On się obarczył naszym cierpieniem, to On dźwigał nasze boleści, mówi Izajasz,
a my możemy jeszcze dalej powiedzieć, to On dźwigał również wszystkie nasze lęki. Kiedy patrzymy na Jezusa, to widzimy, że nie stosuje On żadnej z metod ucieczki przed strachem, przed lękiem, czyli nie racjonalizuje swego lęku i strachu. Jezus nie wstydzi się przyznać do swojej trwogi, nie udaje kogoś innego, jakiegoś nadludzkiego bohatera, twardego i nieczułego wobec cierpienia. Ta Jezusowa słabość wobec lęku była również szokiem dla uczniów i powodem zwątpienia ich, które sam Mistrz zapowiedział: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. Jezus nie odrzuca swojego cierpienia i lęku, akceptuje je świadomie i dobrowolnie, nie ucieka, przeżywa to w sposób bardzo dramatyczny. I zobaczmy dalej, że Getsemani również wzywa każdego z nas, abyśmy i my świadomie przeżywali nasze lęki, w sposób taki jak Jezus, byśmy szli za Nim, Jego przykładem, abyśmy w ten sposób temu wszystkiemu, co jest źródłem lęku i strachu, stawili czoła. Dlaczego? Bo tylko wówczas stajemy się bardziej dojrzali, wówczas również idziemy drogą ku wolności. To jest paradoks, możemy powiedzieć. Z jednej strony strach i lęk może paraliżować, odbierać wolność, ale świadome stawianie czoła strachowi i lękowi jest drogą ku wolności, drogą wychodzenia z więzienia strachu i lęku. Dlatego ważne, abyśmy przypatrywali się Jezusowi Chrystusowi, w jaki sposób On to czyni, a mianowicie jest w łączności ze swoim Ojcem. On wie, że nigdy nie jest sam, że Ojciec go nie opuści, że Ojciec nie odwróci od Niego swojego oblicza. To jest ważne, to pierwsze doświadczenie. Tyś jest moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. Zobaczmy, kiedy zapominamy o tym, że ktoś nas kocha, kocha nad swoje życie, to zapominamy również o tym, że nigdy nie jesteśmy sami i wówczas wchodzimy w lęk przepełniony również samotnością. Wtedy jest łatwo zagubić się w tym życiu, a niejednokrotnie w takim bolesnym doświadczeniu strachu i lęku, w takim paraliżującym doświadczeniu, na horyzoncie pojawia się dramatyczne rozwiązanie, ucieczka od życia, rezygnacja ze swojego też życia. Jezus mówi: nie, ja jestem z wami, nie bójcie się, nie bójcie się tych, którzy mogą odebrać wam życie, to fizyczne, ale nie mogą wam zrobić nic więcej. Bójcie się innych rzeczy, tego, który może wam odebrać życie też wieczne, i w ten sposób też Jezus pokazuje nam, że również zły duch może być źródłem lęku. Na pewno źródłem lęku nie jest Bóg, ponieważ Bóg, jak nam mówi Słowo Boże, nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości. Źródłem lęku może być nasza natura poraniona, nasza historia życia, nasze doświadczenie odrzucenia, poranienia ze strony drugiego człowieka, ale również, jak wcześniej powiedziałem, czasami zły duch wykorzystuje nasze lęki, sam może je wzbudzać, aby nas zniszczyć, bo to jest jego cel. Zniszczyć każdego też z nas. Gdzie nasze źródło ocalenia? Nasz Bóg i Pan. Stawanie przed Nim, wejście w strach i w lęk, ale z doświadczeniem Bożej miłości, że jestem umiłowanym dzieckiem mojego Boga i Pana. Dlatego, drodzy radiosłuchacze, tak ważne z jednej strony jest doświadczenie miłości Boga i Pana za darmo, bezwarunkowej, a z drugiej strony również świadomość samego siebie. Gdzie jestem? Owy duchowy GPS. Tak, być może jestem pogrążony w lęku i strachu. Tak czasami bardzo, że potrzebuję drugiego człowieka, kogoś, kto pomoże mi zbliżyć się do Boga i Pana, Jego niezgłębioną dobroć i miłość miłosierną. Jeżeli potrzeba, drodzy, to miejmy odwagę poprosić o pomoc kogoś innego. Jeżeli mógłbym w czymś wam pomóc, to znacie też kontakt do mnie, maila maciej.sarwinowski@gmail.com. Nie przeżywajmy lęku w sposób samotny, będąc samymi, bo to będzie nas strasznie doświadczać, to będzie odbierało nam siły do życia. Dlatego Jezus mówi: nie bójcie się, ja jestem. To ja jestem tym, który zwyciężył świat. Jesteście ważniejsi w oczach mojego Ojca niż wróble. Ta dzisiejsza Ewangelia. Drodzy, a jeżeli będziemy uciekać przed lękiem, to co się z nami może stać? Niesamowite napięcie będzie w nas się rodziło. Ogromne zmęczenie, wyczerpanie nerwowe. Jeżeli będziemy dalej uciekać przed tym trudnym doświadczeniem, a nie z podniesioną głową i z Bożą łaską, Bożą obecnością wchodzić w to doświadczenie, to może również się pojawiać zakłócenie w naszym działaniu. Chodzenie w strachu i w lęku również odbiera nam spontaniczność, radość, satysfakcję i przyjemność twórczego też życia, bo znowu się boimy, bo znowu wchodzimy w taką spiralę nakręcania się wzajemnie. Zachęcam Witam Was, drodzy radiosłuchacze, do wysłuchania tego dzisiejszego słowa Ewangelii z wiarą. To nie bójcie się, pozwólmy temu słowu wybuchnąć Bożą mocą. Tego sobie i Wam bardzo serdecznie życzę i oczywiście jeszcze raz zachęcam do modlitwy psalmem 91. Błogosławionego tygodnia.
I tą próbą utwierdzenia nas w przekonaniu, że wiara potrafi realnie pomóc, kończymy dzisiejsze Między Niebem a Ziemią. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia.
Między Niebem a Ziemią.